Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, 17 grudnia mówimy. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik za chwilę będzie odbierał telefon. A ja przy mikrofonie, Janusz Wilczyński. Spędzimy razem czas prawie do godziny 13. Telefon do Sławka 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Czujny, czynny całą dobę 510-37-32. Najpierw ostrzeżenie dla naszych słuchaczy. Oszuści nie próżnują i teraz przed świętami szczególnie zintensyfikowali swoje działania. I tak media podają, że jeden z naszych posłów, tak, naszych posłów został wkręcony na oszustwo na policjanta, no i stracił razem z żoną 150 tysięcy złotych. Zadzwonił do posła rzekomy inspektor Boroń, czyli komendant główny policji, no i stwierdził, że szajka przestępców zhakowała telefon posła. To samo dotyczyło jeszcze czterech parlamentarzystów, tak twierdził ten osobnik, który się podawał za komendanta głównego, a tak właśnie trwa. Chodzi o funkcjonariuszy państwowych, więc mieliśmy specjalną procedurę. Tak mówił ten udawany komendant. Działamy na wysokim szczeblu, musi pan odwołać wszystkie spotkania i z nami współpracować. Nawet żeby się uwiarygodnić, poprosił ten rzekomy komendant pana posła, żeby zadzwonił pod 112, nie rozłączając się. Wciśnie pan gwiazdkę i zadzwoni na 112. No i zgłosiła się jakaś operatorka rzekoma, która stwierdziła, że rzeczywiście jest taka akcja. Potwierdziła, więc pan poseł radośnie wrócił do komendanta głównego policji rzekomego, po czym właśnie ujawnił i przelał różne pieniądze na różne konta i tak stracił 150 tysięcy złotych. Uważajmy, nie dajmy się naciągnąć. Pamiętajmy o tym, że główna strategia oszustów to jest na rozchwianie, zyskanie naszego zaufania i rozchwianie emocjonalne naszych szanownych osób. Dzisiaj w czasie reakcji cztery tematy, ale najpierw o tym, co coraz bardziej nam zaczyna doskwierać, bo im bliżej Sylwestra i Nowego Roku, tym więcej hałasów.
Dzień dobry Państwu, Jacek was stały słuchacz ze Szczecina, już prawie 60 lat mieszkaniec tego pięknego miasta. Słucham na temat tych fajerwerków. Naprawdę, proszę Państwa, wydajecie pieniądze, tysiące idzie w Polsce miliony. Przekażcie te pieniążki na ochronę zwierząt, na jakieś inne charytatywne cele, dla dzieci, które są po białatce i inne potrzebują pieniędzy. Naprawdę, te pieniądze idą w powietrze. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pozdrawiam.
Dla jednych to wielka radość, te fajerwerki, dla innych kłopoty i strach, w tym dla zwierząt, ale nie tylko, przecież także dla ludzi w spektrum autyzmu, dla osób starszych, czy tych, które mają bardzo wrażliwy słuch. Ale są takie miejsca, gdzie fajerwerki praktycznie można słyszeć całą dobę i cały rok.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem Szczecina, Śródmieścia. Mieszkam niedaleko Bramy Portowej. Przy areszcie śledczym fajerwerki, wokół aresztu śledczego fajerwerki odbywają się tak średnio 2-3 razy w tygodniu. Jak na to zadziałać? Do kogo się zwrócić? Co zrobić? Zakaz obowiązuje chyba wszystkich i przez cały rok. A tutaj samowolka, no nie wiem, policja jakoś nie reaguje. Pół roku temu zadzwoniłem na komendę, że w okolicy aresztu już z dwóch stron, od ulicy Potulickiej i od ulicy 3 Maja słychać wybuchy. Ja mam zwierzę, które reaguje na takie hałasy. Nie wiem, do kogo się zwrócić, jak to zrobić, żeby uniknąć tych kryminalnych, że tak powiem, zagrywek. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Jesteśmy z panem w tej trudnej sytuacji. Prosimy zawsze nieustannie dzwonić, czy to do Straży Miejskiej, czy to policji. Miejmy nadzieję, że te telefony zmobilizują funkcjonariuszy tej czy drugiej służby do tego, żeby ukrócić ten proceder. I jeszcze o ptakach i fajerwerkach.
Nazywam się Rafał, dzwonię ze Szczecina. Dzwonię w sprawie ptaków, które rzekomo po 1 stycznia leżą w lesie. Nie leżą. Jako osoba, która współpracuje z ośrodkiem rehabilitacji największym zachodniopomorskim w Wyrgowie, mogę potwierdzić, że nigdy 1 stycznia nie otrzymaliśmy żadnego zwierzęcia, żadnego ptaka, który ucierpiał z powodu petard strzelanych w powietrze. Tak samo 2 stycznia też nigdy nie otrzymaliśmy takiego ptaka. Jedynym problemem strzelania tak naprawdę, to są psy, które boją się panicznie tych wystrzałów. Zdarzało się, że te psy, które żyją w mieście, w blokach, robiły po prostu pod siebie ze strachu, bo nie wiedziały, co się dzieje. A jeśli chodzi o ptaki i o zwierzęta żyjące w lesie, nie ma z tym żadnego problemu. Dziękuję.
No tak, las jest na ogół dużym kompleksem, no i w tym kompleksie rzeczywiście te hałasy, jeżeli las jest gdzieś przy osiedlach ludzkich, rozchodzi się i jest w miarę spokojnie. No i ptaki, chyba to jest przekonanie moje graniczące z pewnością, kiedy tylko te wystrzały się rozpoczynają, a przecież chociażby 31 stycznia to już trwa praktycznie cały dzień, wynoszą się na ten czas z miasta i tutaj chyba większych problemów nie ma, ale sprawdzimy w odpowiednim czasie u fachowców od zachowań ptaków, jak to z nimi jest. Czy rzeczywiście te fajerwerki noworoczne i sylwestrowe wcześniej to dla nich utrapienie. A dzisiaj zajrzymy do lasu. Konkretnie drogi na Osowie w lesie są rozjeżdżone. Czy lasy miejskie zamierzają to naprawić i poprawić? Sprawdzimy także, czy są kilka tygodni temu, chyba tydzień temu, rozdawane przez lasy miejskie karmniki dla ptaków. Czy są jeszcze, czy jeszcze można je dostać? Potem przeniesiemy się do Ustowa. Tam jest droga już pięknie wyremontowana do Siadła Dolnego, ale w samym Ustowie remont jeszcze się nie zakończył. Kiedy wreszcie kierowcy będą mogli przez Ustowo bez problemu przejechać? Ten temat około 12:20. Potem porozmawiamy o tym, że można dostać obniżki czynszu w mieszkaniach zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. I na zakończenie programu około 12:40 wrócimy do przepisów, które są procedowane w Sejmie, a dotyczą nakazu obowiązkowej kastracji i sterylizacji psów i kotów nieprzeznaczonych do hodowli. Takie przepisy mają wejść i ma to ograniczyć do zera liczbę bezdomnych zwierząt, z którymi nasze państwo, samorządy nie mogą sobie poradzić. Ale te przepisy, jak mówi genetyczka, doprowadzą do wytępienia kundli, nie mylić z mieszańcami. Kundli, czyli najsilniejszego genetycznie rodzaju psów i tak samo kotów wolnożyjących, także najsilniejszych genetycznie. Jakie mogą być tego skutki dla psiej populacji i dla kociej populacji? O tym będziemy rozmawiali około 12:40. Będzie to votum separatum wobec tych przepisów, które generalnie są popierane, żeby nakazać obowiązkowo sterylizację psów i kotów w Polsce. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a planem nas wszystkich są teraz zakupy i w Świnoujściu taki problem.
Krzysztof Pikuła, dzwonię ze Świnoujścia. Czy towar, który jest poniżej 10 zł, może być opłacany kartą? Bo w Świnoujściu dostałem odmowę, że muszę zapłacić tylko gotówką. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy, sprawdzimy, co na ten temat mówi prawo. Nie zetknąłem się z czymś takim, a tu widać takie dziwne zarządzenie, że poniżej 10 zł można płacić tylko i wyłącznie gotówką. A teraz zachęta do ćwiczeń gimnastycznych tych, którzy od 21 grudnia będą jeździli tramwajem linii 3 i 6 zmodernizowaną ulicą Kolumba. Trzeba zacząć ćwiczyć machanie rączką, lewą albo prawą, całym ramieniem nawet. A dlaczego? Ano dlatego, że tam pojawią się przystanki na żądanie. Będą to przystanki Kolumba, Zapadła i Tama Pomorzańska. Jeżeli chcemy, żeby tramwaj się zatrzymał na przystanku i nas zabrał, to musimy dziarsko machać ręką. Inaczej się nie zatrzyma, natomiast w samych wozach tramwajów będą odpowiednie przyciski i także trzeba wcisnąć, żeby motorniczy zatrzymał ten tramwaj. Przygotowujmy się już dziś. Od 21 grudnia zmodernizowaną Kolumba pojadą tramwaje, no i autobusy oczywiście, ale jeżeli chodzi o tramwaje, to trzy przystanki: Kolumba, Zapadła, Tama Pomorzańska, to będą przystanki na żądanie. To teraz przesiadamy się do autobusów. Trzeba będzie zapytać Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, jakie są plany po nowym roku co do linii 904.
Na imię mam Robert, jestem stałym słuchaczem Czasu Reakcji. i dzwonię w imieniu pasażerów linii 904, która jeździ po Podjuchach. Ta linia w przyszłym roku będzie również jeździć, gdyż większość ludzi, którzy korzystają z tej linii, są to seniorzy, ludzie niepełnosprawni oraz dzieci dojeżdżające do szkół. Odległość między przystankiem 904 a Pętlą jest ponad kilometr i z większości przystanków jest tak daleko. Czy Radio Szczecin mogłoby się zająć i pozytywnie załatwić tę sprawę, żeby się dowiedzieć? Dziękuję.
Oczywiście, że tak. Zapytamy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Odpowiedź w najbliższych wydaniach programu Czas Reakcji. A teraz o podzielnikach ciepła. Temat, który zainteresował bardzo naszych słuchaczy. Interesuje od lat. My stoimy na stanowisku i takie stanowisko prezentowaliśmy lata temu, że nie powinno być żadnych podzielników na grzejnikach, bo liczenie tego, ile kto zużył, ile kto musi dopłacić za części wspólne i tak dalej, pozostawia, mówiąc delikatnie, duże pole do popisu dla tych, którzy naliczają te opłaty. Najprościej byłoby, gdyby każdy grzejnik miał po prostu licznik, tak jak są liczniki ciepłej wody w łazienkach. Po prostu ile wody zużyjemy, im bardziej odkręcamy grzejnik, tym więcej tej wody płynie i tym bardziej grzejnik jest gorący. Proste, proste. Zużywamy metry sześcienne wody, to przeliczamy i za to płacimy, a nie żadne podzielniki ciepła, przestrzenie, wspólne współczynniki, koszty zmienne, stałe. Ale najpierw, zanim jeszcze przeczytam od pana Waldemara Ziemięckiego maila w tej sprawie, komentarze słuchaczy do tych podzielników ciepła, do tego, że jedni wyłączają, a inni muszą ich przez to dogrzewać, mocniej u siebie odkręcać te kaloryfery. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Paweł słuchać ze Szczecina. Czemu w tym momencie ja mam ponosić koszta, czy ogrzewam mniej, czy ogrzewam więcej, jak i tak miesięcznie mam w czynszu ogrzewanie? Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Właśnie słucham o tych podzielnikach. Jestem mieszkańcem Szczecina, ale jestem też mieszkańcem miasta za granicą. To tylko u nas, w tej naszej kochanej ojczyźnie, która jest naprawdę kochana, potrafimy tak ludzi kantować. To jest jawne kanciarstwo. U mnie w mieszkaniu, gdzie mieszkam za granicą, są tak samo kaloryfery, takie same jak w Polsce, takie same podzielniki. I nikt nikogo nie sprawdza, proszę Państwa. Jedzie pracownik, ściąga z podzielnika z ulicy te, ile wypaliłem. Jak nie wypaliłem, to nikt do nikogo nie ma pretensji. To jest moje prywatne mieszkanie i nikt nie ma prawa mi narzucać czy nie narzucać, co ja mam robić, jak palić i jak odbierać ciepło. I mam oszczędności, które teraz na przykład dostałem w kwocie X, to nikt się nie pyta, tylko mi wypłacają. Pozdrawiam wszystkich, wszystkiego dobrego na święta.
Również wszystkiego dobrego, dziękujemy. A pan Waldemar Ziemiecki pisze do nas tak, przypominając właściwie swoją pocztę sprzed 12 lat, bo nadal nic w tej sprawie się nie poprawiło. Mamy ten mglisty co najmniej system naliczania opłat za zużyte ciepło, zamiast po prostu mieć naliczane opłaty za zużytą gorącą wodę do ogrzewania. Spółdzielnia kupuje ciepło na rok, x megawattogodzin, do wszystkich budynków, pisze pan Waldemar. Po drugie, ciepłownia wystawia fakturę, które za Y megawattogodzin X plus ewentualna nadwyżka. Jak mniej, to i tak spółdzielnia musi zapłacić za ciepło zamówione. Po trzecie, i tu zaczyna się cyrk, pisze, z podzielnikami, czyli kogo skroimy, a gdzie ukryjemy dodatkowe środki na ogrzanie, na przykład piwnicy prezesa i salki spółdzielczej. Po czwarte, następuje spisanie wszystkich podzielników w zasobach spółdzielni. Po piąte, cała kwota do zapłaty plus ekstrasy, bo jednostka przecież trzeba na łosiach zarobić, jest dzielona przez ilość jednostek i wychodzi cena jednostki na tak zwanym podzielniku. Szóste, wystawiane są rachunki na podstawie zużycia tych nielegalnych urządzeń. I siódme, spółdzielnia nic nie traci, bo jest tylko pośrednikiem, który przez sprytny zabieg z podzielnikami, czyli pseudowalutę w postaci jednostek, zarabia na doliczaniu sobie marży. No i tak to od lat niestety się prezentuje. A jak się prezentują drogi w lasach miejskich? Pewnie różnie, zależnie od miejsca. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, tu Jurek, słuchacz ze Szczecina. Chciałbym poruszyć sprawę rozjeżdżonych dróg w lasach miejskich Szczecina, między innymi na dole Gubałówki. No tam są takie kolejny, chyba trwa wycinka drzew. Można tam ani przejechać rowerem, ani przejść. To samo dotyczy okolic jeziora Goślickiego. Trwała wycinka drzew, zostało tam pozostawione wszystkie drogi rozjeżdżone, nie można praktycznie tam ani przejść, ani przyjechać rowerem, nic. Czy te drogi zostaną wkrótce doprowadzone do wcześniejszego stanu, by można było z nich korzystać? Dziękuję, pozdrawiam.
Również pozdrawiamy, no i ciekawi jesteśmy, czy wkrótce i ile to będzie trwało, to wkrótce. Przy naszym telefonie gość pan Krzysztof Matuszak, kierownik Lasów Miejskich Szczecina. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
To są lasy, w których prowadzona jest gospodarka leśna, no i wiadomo, ciężki sprzęt musi wjechać, potem wyjeżdża, ale rzeczywiście są kolejny, jest błoto, a to lasy, które mieszkańcy Szczecina uwielbiają.
Zgadzam się z panem redaktorem, zgadzam się z panem, który dzwonił do redakcji. Na wstępie chciałbym bardzo przeprosić za te niedogodności i w najbliższych dniach przystąpimy do równania tych dróg i przywracania stanu poprzedniego. Tak, także jeżeli pogoda nam pozwoli, to już jutro wyjedzie tam ciężki sprzęt w okolice Głubałówki i zacznie tą drogę równać. Jesteśmy też w trakcie naprawiania dwóch przepustów wzdłuż Osówki, także mam nadzieję, że to wszystko zadziała.
A jeszcze właśnie, gdy mamy koniec Osowa i styk Warszewa, tak powiem, i tam chyba to jest to jezioro Goślińskie. Tam rzeczywiście jest taka droga, która potem prowadzi w stronę Przęsocina chyba, i tam rzeczywiście jest ta też rozjeżdżona już od dawna. Czy tam będą jakieś naprawy?
Panie redaktorze, to nie jest teren administrowany przez Lasy Miejskie, aha, także no nie jestem niestety w stanie, nie jestem władny, żeby...
Czyli to odpowiednie nadleśnictwo.
Tak. Nadleśnictwo Trzebiew. Postaram się tam zadzwonić i porozmawiać z nimi, poprosić również o reakcję.
O, bardzo dziękujemy, a teraz zapytam o choinki, bo to obecnie gorący temat, ale może wcale nie tak gorący, jak sobie wyobrażam, czy ktoś z naszych słuchaczy. Czy takie akcje choinka są jeszcze potrzebne, czy też kradzież choinek z lasów miejskich to jest zjawisko marginalne, albo takie, które już nie występuje? Bo wydaje się, że te lasy są blisko Szczecina, więc no, najbliżej by było sobie choinkę wykombinować, gdyby ktoś nie chciał kupić właśnie wycinając ją w lasach miejskich.
No, żeby u nas wykombinować taką choinkę, to trzeba mieć naprawdę wysokie pokoje w domu, bo nie dysponujemy takimi uprawami, które miałyby około 2 metrów. U nas wszystkie świerki, które już wyrosły, no to mają od kilku do kilkunastu metrów, także niestety nie prowadzimy sprzedaży, a że tak powiem, zjawisko kradzieży świerka z lasu od paru lat u nas, no, praktycznie rzecz biorąc, nie istnieje.
Obecna zima, chociaż trudno to zimą nazwać, kalendarzowej jeszcze nie ma, ale astronomiczna już mogłaby być i ta pogodowa, no ale tej zimy nie ma, sprzyja ptakom, a z drugiej strony jednak trzeba o tych ptakach myśleć, bo pewnie przyjdą jakieś chłodniejsze dni, można je dokarmiać. Państwo rozdawaliście kilkanaście dni temu, czy kilka dni temu karmniki dla ptaków, czy są jeszcze?
No, skończyły się akcje, jak zwykle, że tak powiem, w cudzysłowie chwyciła i mieszkańcy bardzo szybko na nią zareagowali. W piątek rozdaliśmy ostatnie sztuki, udało nam się 100 kilka sztuk w tym roku wyprodukować i rozdać mieszkańcom w zamian za karmę dla ptaków, którą przekażemy do 5 szkół podstawowych, które uczestniczyły z nami na początku tej akcji w 2019 roku.
Czy będzie dodatkowa produkcja wobec takiego zainteresowania Szczecinian tym rozdawnictwem karmników?
Bardzo byśmy chcieli, panie redaktorze, ale już teraz niestety w tym roku nie damy rady nic wyprodukować. Na pewno wracamy do akcji na jesień w przyszłym roku, ale chcę państwa poinformować, że na wiosnę ruszymy z akcją i będziemy mieli do rozdania około 100 budek lęgowych dla ptaków różnej wielkości. Także będziemy tutaj się jeszcze, że tak powiem, będziemy państwa jeszcze o tym informowali i na pewno będą one również dla mieszkańców dostępne.
To trzymamy rękę na pulsie, będziemy w kontakcie. Jak tylko ta akcja ruszy, powiadomimy o niej na naszej antenie. Pan Krzysztof Matuszak, kierownik Lasów Miejskich Szczecina. Wszystkiego dobrego, spokojnych świąt.
Dziękuję. Czy ja mógłbym coś jeszcze powiedzieć?
Oczywiście.
No to panie redaktorze, w imieniu wszystkich leśników miejskich Szczecina chciałbym złożyć słuchaczom, państwu w radiu życzenia jak najlepszych świąt. Wszystkiego dobrego życzymy.
Poszło w eter. Kłaniamy się. 12:24 to jest czas reakcji. Teraz przenosimy się do Wysokiej Kamieńskiej. To taki węzeł przesiadkowy. Z jednej strony jedziemy albo w jedną stronę do Świnoujścia, a w drugą do Kamienia Pomorskiego. Ale jest problem.
Dzień dobry. Alicja z Kamienia Pomorskiego. Dlaczego na stacji, ważnym węźle komunikacyjnym Wysoka Kamieńska, nie ma nigdzie miejsca na peronie, gdzie można by było się schować? Nie ma żadnej wiaty, peron jest zadaszony, ale nie ma możliwości schowania się przed silnym wiatrem czy deszczem, który zacina, a przecież do sanatorium w Kamieniu przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Węzeł komunikacyjny jest, ma połączenie właściwie ze wszystkimi większymi miastami. Tam zatrzymują się pociągi. Niestety rozkłady są tak rozpisane, że trzeba czekać, a nie ma nigdzie miejsca, gdzie podróżny mógłby się skryć. Dawny dworzec, który kiedyś tętnił życiem, zabity dechami, jest własnością obecnie gminy Golczewo, która nie ma pomysłu, co z tym budynkiem zrobić. PKP ten dworzec przekazało. Bardzo proszę o pomoc nam dojeżdżającym tylko pociągami. Pozdrawiam serdecznie.
Sprawdzimy, kto jest gospodarzem dworca, ale na 99,9% jest to spółka Polskie Linie Kolejowe, bo to jest taki mniejszy dworzec, bo jest też spółka Dworce Kolejowe, bo jak to w PKP, oczywiście tych spółek jest bardzo, bardzo dużo. Zapytamy i złożymy taki wniosek racjonalizatorski, teraz są pewnie przygotowywane budżety na przyszły rok, żeby taka wiata osłaniająca od wiatru właśnie w Wysokiej Kamieńskiej pojawiła się na tym dworcu. To jest czas reakcji, 12.26, a przy naszym telefonie kolejny gość, pani Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa serdecznie. Na wstępie przepraszam za jakość głosu, tutaj dopadła mnie infekcja.
Bardzo ładna taka chrypka, wie pani, to radio lubi taką chrypkę. Trzymamy za pani zdrowie kciuki w takim razie.
Dziękuję bardzo.
No i pytamy o remont drogi w Ustowie, bo cała ta droga właściwie już została wyremontowana, ale w samym Ustowie jeszcze nie. Kiedy to będzie zrobione? Generalnie od lat zajmowaliśmy się problemem drogi Szczecin-Siadło Górne, no i wiemy, że już blisko, blisko. Jak blisko, co jeszcze zostało do zrobienia?
W Ustowie ruszyliśmy z pracami równo tydzień temu. Na ten moment skończyliśmy frezowanie 300 metrów drogi, a teraz wykonawca prowadzi roboty ziemne pod przebudowę kanalizacji deszczowej. Jak tylko się z tym upora, to będzie frezować dalej. Prace potrwają rok i zakres tej inwestycji obejmuje tutaj przebudowę drogi na odcinku całego 1 kilometra przez całą miejscowość Ustowo, także przebudowę zjazdów, skrzyżowań, zatoki autobusowej, czy też przystanków autobusowych, a także budowę właśnie sieci kanalizacji deszczowej. Czyli mamy jeszcze rok tutaj prac przed nami.
Czy szykujecie tam jakieś szykany, czyli spowolnienia nie podczas budowy, ale już po wybudowaniu, tam gdzie będą przejścia dla pieszych, czy to będą one wyodrębnione, czy będą jakieś podwyższenia, no tak, żeby kierowcy zwolnili w tej miejscowości, gdzie generalnie droga jest przecież wąska, prawda?
Nie mam takich informacji, żebyśmy mieli takie plany. Natomiast jeżeli tutaj mówimy o jakichkolwiek tutaj utrudnieniach też w temacie prac, no to muszę tutaj dodać, że obowiązuje tutaj u nas w tym momencie ruch jednokierunkowy z wjazdem od strony ulicy Krygiera przez całą miejscowość Ustowo i też prowadzimy tutaj objazd przez drogą gminną przez ulicę Kasztanową, a organizacja ruchu nie dotyczy autobusów komunikacji miejskiej, które jeżdżą standardowo. Myślę, że to ważne dla kierowców, natomiast odpowiadając na to pytanie pana, nie mam takiej informacji, żebyśmy tam dodatkowe szykany, jak to pan nazwał, mieli zamiar montować.
I jeszcze kwestia drzew. Czytam, że 6 drzew niestety trzeba będzie usunąć, bo są w kolizji z inwestycją i nijak nie udało się, żeby była ścieżka rowerowa, bo będzie tam ścieżka rowerowa.
No niestety na ten moment zakres tej inwestycji nie obejmuje budowy ani chodnika, ani ścieżki rowerowej. Dostaliśmy dofinansowanie na taki, a nie inny zakres prac i nie dysponowaliśmy tutaj jakby wkładem własnym na zwiększenie tego zakresu.
Ale mimo to 6 drzew trzeba usunąć.
No trzeba niestety, tak. Tutaj tak jakby no, nie uciekamy od tematu budowy chodnika i ścieżki, pewnie będziemy się nad tym jeszcze pochylać, a na ten moment oprócz tego, że finansowania nie mieliśmy, to także terminy nie pozwalały na zwiększenie zakresu tej inwestycji.
A jak dużo kosztuje kilometr tak porządnie zrobionej drogi, bo tam jest też budowa kanału technologicznego, porządnie chociaż bez chodnika, bez ścieżki rowerowej, ale także kanalizacja deszczowa. 11,5 miliona złotych, to pokazuje, jak drogie są tego typu inwestycje. Jeden kilometr drogi.
Dokładnie tak. Tutaj na przebudowę tego odcinka otrzymaliśmy 50% wartości inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Druga to połowa to był nasz wkład własny i także gminy Kołbaskowo, czyli tutaj jakby ta partycypacja nastąpiła, żebyśmy mogli ten jeden kilometr drogi wyremontować.
Czyli kiedy możemy się spodziewać, że droga będzie oddana do użytku? Za rok od naszej rozmowy, czy za rok od kiedy?
Za rok od podpisania umowy, bodajże ona nastąpiła we wrześniu, z tego co pamiętam, albo w październiku, więc no, na pewno przed świętami przyszłego roku powinniśmy móc już jeździć tamtędy swobodnie.
No i z tego się bardzo cieszymy, jak i mieszkańcy, jak i wszyscy ci, którzy jadą nad Odrę do pięknie położonego siadła dolnego. Pani Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Policach. Zdrowia życzymy i gdybyśmy się nie usłyszeli
bardzo
przed świętami,
dziękuję.
To wszystkiego dobrego.
Dziękuję i wzajemnie. Wszystkim Państwu życzymy wszystkiego najlepszego na święta. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. 12.31, pewnie w wielu zakładach pracy wigilie, różne uroczystości, ale także życie toczy się normalnym trybem, no i tak samo normalnym trybem toczy się czas reakcji. A przede mną zapowiedź tematu, który poruszymy jutro. Napisała do nas pani Weronika o wydarzeniu, które doszło w pobliżu miejscowości Mostkowo, to jest obok Barlinka w powiecie myśliborskim. Tam 12 grudnia z podwórka domu uciekły dwa psy, Cane Corso o imieniu Jack i owczarek niemiecki o imieniu Chucky. No i niestety okazało się, że te psy zostały zastrzelone przez myśliwego. I postępowanie w tej sprawie prowadzi policja, być może nawet przejmie to postępowanie prokuratura, bo nie wszystkie okoliczności tego zdarzenia są jasne i otwartym pozostaje pytanie, czy myśliwy nie przekroczył swoich uprawnień, zabijając te zwierzęta. Jutro rozmowa w czasie reakcji na ten temat. Już dzisiaj zapraszam słuchaczy. 12.33 to jest czas reakcji. Czekamy na kolejnego gościa naszej audycji. A teraz zajrzyjmy do Biedronki. Wydaje się, że pracownik Biedronki, kiedy ma problemy wokół sklepu, wie, że trzeba zwrócić się do kierownictwa sklepu. No i kierownictwo, centrala, chociażby w Warszawie spółki Geronimo Martins, sprawę rozwiązuje. Ale skoro pan zadzwonił, widać, są z tym jakieś problemy, będzie potrzebna nasza interwencja.
Dzień dobry, mam taką prośbę do Radia Szczecin. Jestem pracownikiem Biedronki i Biedronka, załom Starowiejskiego 1. Nie jest czynna toaleta ogólnie dla klientów chyba już przez pół roku i ogólnie mamy problemy ze swoją toaletą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Nie zaznaczyli miejsc parkingowych ludzie, którzy robili parking i są problemy, bo samochody stają przed wyjściami i jest problem z manewrami dla samochodów, które dostarczają towar. Już dzwoniłem w tej sprawie, ale prosiłbym, bo nie mam już siły. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. No, jeżeli panu brakuje sił, no to my znajdziemy w sobie te siły. Przekażemy do biura prasowego pana pytania. Swoją drogą, toaleta dla klientów w dyskoncie? No wie pan, to po prostu jest niesłychane. Byłoby pięknie, gdyby we wszystkich dyskontach były toalety dla klientów, ale nie widziałem, nie słyszałem. Pan wskazał, że taka możliwość i taka opcja znakomita w tej akurat Biedronce była. Dobrze by było, gdyby wróciła. 12.34, czas reakcji. Przy naszym telefonie pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam radiosłuchaczy.
Dzisiaj, panie Tomaszu, Prawie, a może rzeczywiście jest to prezent nie tylko na święta, bo najemcy mieszkań komunalnych mogą korzystać cały czas, ale przy święcie, być może bliżej świąt więcej osób zechce zwrócić na to uwagę, mogą cały czas korzystać z atrakcyjnego systemu obniżek czynszu. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikował właśnie nowe kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z ulgi, właśnie z obniżki czynszu. Kto jest uprawniony i w jakiej wysokości są te ulgi?
No przede wszystkim przypominamy o tej możliwości, bo to jest możliwość, która istnieje już od kilku lat. Korzystają z niej nasi najemcy, natomiast warto przypominać tym może, którzy albo nie pamiętają, albo nie wiedzą ciągle, że jest taka możliwość i ona jest takim rozwiązaniem pomocnym w wpłacaniu czynszu. Ale też taka ważna informacja, bo to się czasami nie przebija. Dla tych, którzy na przykład mają zadłużenie i zdecydują się je rozłożyć na raty, wcześniej podpisać porozumienie, też jest możliwość wystąpienia o tą obniżkę czynszu. I to jest takie rozwiązanie, które właśnie powoduje, że te osoby mogą wychodzić z tej spirali długu. Ale wróćmy do tego, o co pytał pan redaktor, czyli do jakich osób kierujemy tą możliwość. No, trzeba na pewno spełnić kilka warunków. Po pierwsze, właśnie nie posiadać zaległości za czynsz z tego tytułu używania mieszkania komunalnego. Ale jeżeli nawet, tak jak powiedziałem, to zadłużenie jest, to gdy ktoś zdecyduje się spłacać je w ratach w ramach zawartej ugody, również może skorzystać z tej możliwości obniżki czynszu. No i tutaj jest ta informacja o tym, że trzeba spełniać kryteria dochodowe. O tym za chwilę powiem, jakie dzisiaj one są, jak wyglądają, bo się zmieniły na korzyść najemców. I też ważna jest powierzchnia użytkowa mieszkania. Ona musi spełniać odpowiednie parametry. Tutaj dla jednej osoby to jest 50, maksymalnie 50 metrów kwadratowych, dla dwóch osób 60 metrów i tak dalej, po 10 metrów więcej, w zależności od liczby osób. Tutaj można to sobie sprawdzić na stronie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. O ulgę można wystąpić zarówno 50%, 40% lub 25%. To wszystko zależy od tych kryteriów dochodowych, a teraz właśnie chciałbym chwilę też się skupić na tym. Jeśli chodzi o te kryteria dochodowe, to przy tej najwyższej obniżce, czyli 50%, no to wybierzmy sobie, panie redaktorze, może jakąś rodzinę, tak od 1 do 6, jeśli chodzi o gospodarstwo domowe. Może pan redaktor mi pomoże. Tak średnio, powiedzmy, ile osób w gospodarstwie domowym dzisiaj?
No 2 plus 2 standardowo może.
Czyli czteroosobowa rodzina, tak? Ma miesięczny dochód takiego gospodarstwa, nie powinien wynosić więcej niż 11 tysięcy z hakiem, 11 tysięcy złotych. Także to jest ten limit, którego nie można przekroczyć, ale jak ta rodzina ma mniej, no to jak najbardziej może skorzystać, spełniając te wcześniejsze warunki, o których mówiłem, może skorzystać z obniżki. No to łatwo policzyć, jeżeli ktoś, powiedzmy, płaci 500 zł czynszu za mieszkanie miesięcznie, no to zamiast tych pieniędzy płaci połowę, czyli 250 zł. No w przypadku na przykład rodziny sześcioosobowej, no to kryterium jest już o wiele wyższe, bo wynosi 16 597 zł i 38 groszy. Tego limitu nie można przekroczyć. Więc to jest, myślę, takie urealnione. Kryteria dochodowe są dzisiaj już takie urealnione. I myślę, że coraz więcej osób mogłoby zainteresować się tym tematem i skorzystać właśnie z tej możliwości obniżki czynszu.
Zachęcamy w takim razie. Jeżeli są pytania, można wejść na stronę Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych i można także do państwa zadzwonić, prawda? I
tak, oczywiście. Zachęcamy do kontaktu. Warto się zorientować, zapytać, zobaczyć, jakie dokumenty należy złożyć. Taką obniżkę otrzymuje się na okres 12 miesięcy, ale po tych 12 miesiącach znowu można ponownie złożyć wniosek i otrzymać na kolejny rok taką obniżkę czynszu.
Zapraszamy w takim razie. Proszę powiedzieć, czy dużo najemców korzysta i kwalifikuje się do takich zniżek, obniżek czynszu?
Z tych informacji, które sprawdzałem jakiś czas temu, to było na pewno około 1500 aktualnie korzystających z tych obniżek. Natomiast musiałbym dzisiaj uaktualnić sobie tę liczbę. No to są takie grupy mieszkańców, myślę, że spełniające te kryteria, ale też podejrzewam, że cały czas, mimo tego, że ten system istnieje, cały czas niektóre osoby mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że mają możliwość skorzystania. Stąd kolejny raz przypominamy o tej możliwości wystąpienia o obniżkę czynszu. Nawet można się zorientować, zapytać, przyjść do Zbilku i zobaczyć, zrobić taką symulację, czy dzisiaj akurat w tej sytuacji, bo sytuacje się zmieniają czasami z miesiąca na miesiąc, czy w tej sytuacji, jaką dzisiaj mamy, możemy z tej obniżki skorzystać. Także zachęcam do kontaktu.
Tomasz Klek, rzecznik Szczecina do spraw mieszkalnictwa. Wszystkiego dobrego, spokojnych świąt. Pozdrawiamy.
Wzajemnie również. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. A teraz dobra informacja na święta, bo masło oscyluje wokół 10 zł. Może gdzieś słuchacze widzieli powyżej 10 zł. Ja jeszcze nie widziałem, ale 9,50 jak najbardziej. Ale jest interwencja państwa na tym rynku maślanym. Otóż Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przetarg na sprzedaż około 1000 ton masła. No i taka sprzedaż 1000 ton masła przed świętami powinna sprawić, że ceny powinny przynajmniej lekko spaść. Zobaczymy, czy tak będzie, ale wygląda na to, że niewidzialna ręka rynku została zatrzymana, no i że ceny masła spadną. Tyle na razie o maśle, ale oczywiście do dyspozycji naszych słuchaczy czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36 we wszystkich sprawach, także w sprawach maślanych. 12.41 to jest czas reakcji, a przy naszym telefonie kolejny gość, pani dr Barbara Wojtasik, adiunkt w Katedrze Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry Państwu.
Mamy w Sejmie procedowaną ustawę stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Ta ustawa zakłada między innymi, że wszystkie zwierzęta właścicielskie, które nie są przeznaczone do hodowli, do dalszego rozmnażania, powinny być obowiązkowo sterylizowane i kastrowane. Ten zabieg i takie przepisy, które jeszcze nie obowiązują, dopiero są procedowane, mają doprowadzić do takiej oto sytuacji, że w Polsce nie będzie plagi, bo jest to plaga bezdomnych psów i kotów. Ale pani doktor zwróciła i zwraca uwagę na inny niepokojący aspekt tego przepisu. Co według pani doktor się stanie, gdy takie przepisy zostaną wprowadzone, że tylko oficjalne hodowle, czy psów, czy kotów będą mogły rozmnażać te zwierzęta, natomiast reszta, wszystkie psy i koty bezdomne, czy takie, które utraciły właścicieli, nie udało się ich ustalić, ale również te właścicielskie nieprzeznaczone do hodowli nie będą mogły się rozmnażać. Czym to grozi nam, nie tylko zwierzętom, ale także ludziom w Polsce?
Dziękuję za to pytanie. No, przyjrzyjmy się najpierw tej pladze bezdomności, bo liczby są beznamiętne, natomiast mogą budzić duże emocje. Czyli z raportu z 2023 roku za ten okres Główny Inspektorat Weterynarii wykazał, że mamy 26 021 psów w schroniskach i 7491 kotów. Natomiast w Polsce nie mamy dokładnych danych, ale są dane trochę plus minus. Wychodzi, że mamy 8 milionów psów i 7 milionów kotów. Czyli te psy bezdomne w schroniskach stanowią 0,22%. Czyli jest to liczba całkowicie marginalna. To w ogóle nie można mówić o pladze bezdomności. Proszę spojrzeć, u nas po ulicach miast nie chodzą bezdomne psy. Nie ma w atak psów. Na obszarach wiejskich, no w dużym stopniu wilki się przyczyniły do zlikwidowania jakichkolwiek psów, które się poruszały poza gospodarstwem, a nawet tych w gospodarstwach. W związku z tym, Właściwie jest to bardzo rozdmuchany problem. Natomiast mamy bardzo dużo psów, które mają właścicieli. I teraz sytuacja jest następująca. Że jeśli rzeczywiście ten przepis wszedłby w życie, o czym już nie informują, jakie byłyby skutki twórcy tego przepisu, czyli ani o skutkach dla zwierząt, ani o skutkach społecznych, to przede wszystkim pozbywamy się psów poza hodowlami. Oczywiście dotyczy to głównie kundy i mieszańców oraz kotów wolnożyjących. I teraz chciałabym zacząć od psów, czyli sytuacja jest następująca, że grupa ludzi, która postanawia no, po prostu przeprowadzić eksterminację zwierząt i psów i kotów, no jak można ją określić? Jeśli jest tak barbarzyński pomysł, no to muszą być osoby zaburzone emocjonalnie, no po prostu psychopaci. Inaczej tego się nie da określić, ponieważ zamach na tak dużą liczbę zwierząt będzie ze sobą niósł, jeśli chodzi o psy, skutki, takie, że oczywiście oprócz skutków psychicznych będzie to osłabienie również kondycji fizycznej ludzi. Proszę pamiętać, pies wyciąga właściciela na spacery, więc tak naprawdę dba o jego kondycję. Poza tym bardzo często dla różnych ludzi, starszych, samotnych, ale i również dzieci, pies stanowi antidotum na samotność. I w związku z tym mam jeszcze problem społeczny. Proszę sobie teraz wyobrazić tąpnięcie psychiczne społeczeństwa. Jeśli nagle z naszej przestrzeni w ciągu kilku, no powiedzmy do 10 lat, znikną najbliższe człowiekowi zwierzęta, czyli psy i koty.
Ale pani doktor, przepraszam, nie znikną, przecież będą hodowle i będzie można kupować te psy w rejestrowanych hodowlach i psy będą i koty, tylko że będą to koty z hodowli. Nie wiem, czy tylko rasowe, czy także takie kundle, jeżeli chodzi o psy.
No będą to psy rasowe, które genetycznie są gorsze, bo to wynika z samej procedury z hodowli. Poza tym jest ich mniej. Główną masę naszych psów stanowią psy kundle i mieszańce, a z kolei jeśli chodzi o koty, i teraz tak, jeśli chodzi o kundle, my nic nie wiemy o bioróżnorodności tej populacji, czyli o zasobach genetycznych. I bez tej wiedzy spokojnie twórcy projektu postanawiają się pozbyć tej populacji. No jest to dziwne podejście, no to jest jedno z łagodniejszych określeń.
Czyli ta kastracja i sterylizacja ma sprawić, że po prostu tych psów wielorasowych, czyli kundli nie będzie, bo co innego to są mieszańce, bo mieszańce to dwie rasy, na przykład labrador się skrzyżuje z wilczurem, to jest co innego niż kundel, prawda?
Tak, albo się kundel skrzyżuje z rasowym. Po prostu im dalej od rasowego, tym przeważnie bliżej do kundla.
I tym silniejsze geny, i tym lepsze i zdrowsze takie psy są.
Ale rzeczywiście, to są psy dużo zdrowsze, mają zdrowszy genotyp, lepsze zdrowie, no i przeważnie jeszcze lepszą inteligencję. I teraz tak, natomiast jeśli chodzi o koty, to myślę, że przyroda ukaże nas bardzo szybko, ponieważ przyroda nie lubi pustki. Koty spełniają swoją ogromną rolę, szczególnie koty wolnożyjące. Koty od zarania dziejów są w kontakcie z człowiekiem w tym sensie, że po prostu pracują na jego rzecz, likwidują populację gryzoni. I to jest bardzo dobrze doceniane w krajach, no chociażby basenu Morza Śródziemnego, tam można spotkać sporo kotów. I te koty, ludzie po prostu wiedzą, zresztą u nas też wiedzieli do niedawna, że kot jest po prostu potrzebny, jest lepszy od środków do deratyzacji, bo to jest ekokot. On nie dość, że upoluje, też to zutylizuje, po prostu zje tego gryzonia i nie ma problemu, nie trzeba używać toksycznych związków chemicznych.
Ale mówi się o milionach ptaków, które giną przez te wolnożyjące czy bezdomne koty.
Nie. Miliony ptaków to ptaki nie są podstawowym składnikiem diety kotów, aczkolwiek koty rzeczywiście na nie też potrafią polować. Ale tutaj głównymi niszczycielami ptaków są człowiek przez zmiany w środowisku i przez stosowanie herbicydów, pestycydów o ostrej chemii na obszarach rolnych. Poza tym przez niszczenie siedlisk, przez uniemożliwianie gniazdowania w różnych miejscach ptakom, przez ograniczanie ich areału po prostu. I teraz kolejnym elementem to są gatunki inwazyjne, jak jenot, szopracz. No szopracz jest absolutnie bezwzględnym tępicielem ptaków. On potrafi nawet wejść do gniazda bocianiego. Także tutaj widać wyraźnie różnicę. Kot słabo chodzi po drzewach, Kot nie będzie polował na obszarach lądowo-wodnych, natomiast sop będzie polował bardzo dobrze.
Pani doktor, postawmy tutaj przecinek, bo naszej audycji przysłuchują się słuchacze. Telefon do nas 510-37-36. Jest z nami pan Kazimierz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałem się z tą panią w 100% zgodzić. Bardzo elektrycznie, że to wolne. Normalnie. Ja w swoim życiu miałem dwa kundelki. Nie ma lepszych, mądrzejszych piesków jak kundelki.
I długowiecznych, prawda? Bo psy rasowe...
Przede wszystkim oba były wzięte ze schroniska. To były tak wierne i tak mądre pieski. Natomiast te inne hodowle to jest patologia. To jest patologia. Te mopsiki, te buldoczki francuskie, które biedaki ledwo oddychają, ledwo inni ludzie, jakieś kaftaniki, buciki, barety im zakładają, okularki. Po drugie, kogo będzie stać, jak dzisiaj zapłaci czy dwa? To jest barbarzyństwo. Kto tą ustawę wymyślił, bo tak nie słyszałem i kto to...
No to jest cała taka koalicja, panie Kazimierzu, stop łańcuchom, pseudohodowlom.
No to wie pan, to chodzi ludzie, którzy są... Oni, to niedługo dojdziemy rzeczywiście, jak robił Adolf Hitler, że może ludzi chorych, starych, tylko żeby piękni, młodzi na świecie i bogaci zostali trochę parobków do roboty. Ale chwila moment, bo wie pan, ja trochę przeżyłem, a teraz zaczyna się ludziom jakiś wodę w mózgu robić, przesterylizować koty, niedługo no wszystkim będzie z tego. No jak można takich rzeczy robić? Pieski, kundelki są najmądrzejsze, najbardziej wytrwałe i to wymyślę takie.
Pełna zgoda, panie Kazimierzu, serdecznie.
W ogóle, ale również dobrze, w porządku, to powinno się zlikwidować policji kajdanki i innych, bo człowieka też pozbywamy jakichś innych rzeczy i no ludzie, kochani.
Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego, przy naszym telefonie przewodzone pani dr Barbara Wojtasik, adiunkt w Katedrze Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki Wydziału Biologii. Nie ulega kwestii, pani doktor, że te psy rasowe, ja to zresztą z własnego doświadczenia jako właściciel obecnie kundelka, a wcześniej psów rasowych widzę, że taki kundelek jest zdrowszy i kundelki generalnie żyją dłużej.
Tak, to jest po prostu zdrowa rasa psów i należałoby ją wręcz rozpoznać od strony zasobów, jakie posiadamy i no, rozsądnie nią gospodarować, a nie po prostu mordować, bo masowa kastracja, sterylizacja to jest tylko przedłużany w czasie wyrok, ale wyrok śmierci dla populacji. Jeśli chodzi o koty, jeszcze chciałam tutaj pewną rzecz puentować. Mamy już plagę gryzoni, będziemy mieli tylko większą plagę gryzoni. A co się z tym wiąże? Grozi nam po prostu epidemia, ale prawdziwa epidemia. To są wektory, te zwierzęta, gryzonie, szczury, to są wektory naprawdę groźnych chorób i no, dobrze sięgnąć czasem pamięcią do średniowiecza, co się działo. Patogen nadal istnieje. Zawsze trzeba się liczyć z tym, że może wrócić, a przy w zasadzie braku sensownej gospodarki odpadami siedzimy na beczce z prochem, a rąk jest odpalony.
A czy ma pani doktor informację, czy po ograniczeniu populacji bezdomnych, czy też właścicielskich zwierząt, ale jeżeli chodzi o kundelki i koty w Wielkiej Brytanii, bo tam jest to podobno świetnie, tak przynajmniej orędownicy tych nowych przepisów w Polsce zrobione, czy tam rzeczywiście są problemy z tymi chorobami przenoszonymi przez gryzonie w związku z tym, że ograniczono bardzo liczbę bezdomnych psów i kotów?
Jeszcze nie ma, ale jak to bywa z różnymi plagami? Nigdy nie wiadomo, z której strony przyjdą i kiedy. Proszę pamiętać, ludzie przemieszczają się w szybkim tempie po całym świecie. W związku z tym przewiezienie patogenów w dzisiejszych czasach nie jest niemożliwe. Ja tu nie chcę straszyć, nie o to chodzi, ale po prostu zrównoważona gospodarka zasobami zwierząt nam najbliższych jest bardzo ważnym elementem. Nie rezygnujmy z kota jako ekokota, który będzie utylizował te zwierzęta.
Nie rezygnujmy z kundelka jako eko. Kundelka bardzo silnego. Proszę powiedzieć, bo mamy dwie ostatnie minuty. Czy pani uważa, że te przepisy całe powinno się wrzucić do kosza, czy po prostu kwestia jest w szczegółowych, dokładnych zapisach? Może wprowadzić certyfikowane, nie wiem, hodowle kota tego europejskiego bezdomniaka i tak samo kundelka?
To znaczy, jeśli pójdziemy w kierunku hodowli, znowu wejdziemy w chów sobny i w jakieś psy mniej lub bardziej rasowe. Po prostu wyciągniemy z tego nowe rasy. W związku z tym nie. To sądzę, że to nie o taki kierunek chodzi. Zostawmy sprawy tak, jak są. Tak jak powiedziałam, liczby wskazują, że bezdomność jest problemem marginalnym. Należy tylko tym zwierzętom zapewnić lepsze warunki. Ale pan się pytał, co z tą ustawą. Uważam, że tak. Należy po prostu z niej zrezygnować i w ogóle zastanowić się nad pewnym precedensem. Jak to jest możliwe, że ustawa, która zakłada eksterminację ogromnych dwóch populacji zwierząt, różne nawiązki na rzecz różnych fundacji, organizacji, w ogóle może być procedowana. Przecież ta ustawa w założeniu, w zasadzie jest nieetyczna. W związku z tym w ogóle nie powinna przekroczyć progu Sejmu.
A czy pani zwróciła się w tej sprawie do parlamentarzystów?
To znaczy, napisałam pismo do pana marszałka Hołowni w odpowiedzi na tę ustawę, która się pojawiła w Sejmie. No nie mam odpowiedzi żadnej i no, tak to w tej chwili wygląda.
To my, pani doktor, stronie... wrócimy w takim razie do tego tematu. Ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Nie, to już chciałam tylko powiedzieć, że rzeczywiście należy bardzo dokładnie różne rzeczy czytać i pochylać się nad problemem, bo możemy się obudzić w świecie, który nam wcale nie odpowiada.
I o tym pamiętajmy. Pani doktor Barbara Wojtasik, Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Przypomnę, czujny 510-37-32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Słyszymy się jutro po 12. Do usłyszenia.